Przed nami porady ekologa. Dziś na naszej antenie gościć będziemy Grzegorza Wiśniewskiego, myśliwego, sokolnika, działacza ochrony przyrody. Rozmawiać będziemy o bobrach. Czy bobry wyrządzają szkody w działalności człowieka? Witamy panie Grzegorzu gorąco i serdecznie na naszej antenie.
Witam serdecznie ojca.
Witam serdecznie. Co słychać w okolicach Włocławka, o ile dobrze pamiętam?
Tak. No pogoda nie najlepsza, jak zresztą w całym kraju. Także i deszcz, i wiatr bardzo duży. No ale na to już wpływu nie mamy.
No nie mamy. Człowiekowi się żyje tak, jak się żyje, a dzisiaj pytamy o to, jak żyje się bobrom u nas.
No, na temat bobra byśmy mogli mówić bardzo dużo, bo jest to niezmiernie ciekawy zwierz, który nie do końca był przez nas poznany. Generalnie ludzie popełniają pewien błąd taki, że widzą tylko negatywne strony bytowania bobra w środowisku naturalnym, natomiast nie widzą jego pozytywnych stron, aczkolwiek to się ewolucyjnie już zmienia, bo ta wiedza o tym gatunku trafia do coraz większej, że tak powiem, rzeszy ludzi. A trzeba by tutaj sobie powiedzieć szczerze, że ten gatunek w przeszłości był bardzo liczny, ale niestety w drugiej połowie XIX wieku został niemalże całkowicie wytępiony w Euroazji, a więc także na terenach naszego kraju. Jeszcze w połowie XVIII wieku bobry w Polsce musiały być bardzo liczne. Jakichś takich szczegółowych dokumentów tutaj nie mamy, ale świadczy o tym chociażby fakt, że w tym okresie czasu stanowiły one nawet przedmiot handlu. Dowodzi tego na przykład taka rzecz, że cena dwóch dukatów odnosiła się za jeden ogon bobra i była ona chociażby płacona podczas wizyty króla Stanisława Leszczyńskiego w Królestwie w 1734 roku. Ale już w 1830 roku, a więc po niespełna 100 latach, niestety ubito ostatniego bobra i tutaj już są historyczne zapiski na Nogacie koło Elbląg. Na początku XX natomiast wieku nieliczne populacje bobra europejskiego zachowały się tylko w Norwegii, na terenie Europy Wschodnich, Niemczech, Francji, Polsce i byłym Związku Radzieckim oraz Mongolii. Przyczyną stopniowego ograniczania zasięgu występowania tego gatunku początkowo rzeczywiście było polowanie dla futra, dla mięsa i stroju bobrowego, a w późniejszych czasach panujące zmiany w krajobrazie, które nas otacza, i intensyfikacja rolnictwa, bo wbrew pozorom no, rolnictwo cały czas się tutaj bardzo mocno rozwijało i rozwija do dnia dzisiejszego, ale nie zawsze też bierze pod uwagę korzyści dla środowiska. Trzeba sobie również tutaj w tym miejscu powiedzieć, że samo polowanie w tamtym okresie czasu, ono nie było uprawiane przez myśliwych po to tylko, żeby takiego zwierzęcia pozyskać. Natomiast przede wszystkim było uprawiane dla mięsa. Tym bardziej, że wówczas ludzie uważali, że bóbr jest rybą. I przez cały okrągły rok no, bardzo mocno, intensywnie go pozyskiwano. Po to tylko, żeby stanowił dodatkowe wyżywienie. Zresztą mięso z bobra jest niesamowicie smaczne. A poza tym jest to bardzo czysty zwierz, dlatego że, o czym za chwilę powiem, on się żywi przede wszystkim roślinnością, przede wszystkim tylko i wyłącznie roślinnością. To nie jest drapieżnik, który zjada inne zwierzęta, a przy okazji może przenosić na siebie różnego typu choroby. Jednak dopiero po II wojnie światowej bobry pojawiły się w kilku miejscach w Polsce, nielicznych, a mianowicie na rzekach Pasłęka i rzece Giłowa przy ujściu Czarnej Hańczy do jeziora Wigry. Tu przy okazji mogę powiedzieć, że jezioro Wigry no, stanowi bardzo fantastyczny akcent Nawet muszę powiedzieć, że pływał po jeziorze świętej pamięci na święty Jan Paweł II. I również obserwował tam występujące boby. Jak również w tamtym rejonie występowały na rzece Marycha, czyli lewobrzeżnym dopływie Czarnej Hańczy. Tutaj muszę powiedzieć, że mam na to chociażby jeszcze takie jedno potwierdzenie, że jak w latach 1978-79 uczestniczyłem bardzo aktywnie w odłowach bobrów na Suwalszczyźnie, właśnie nad jeziorem Wigry, zresztą tam była nasza baza noclegowa. Bardzo dużo rozmawiałem z miejscową ludnością i starsi ludzie w bardzo podeszłym wieku przekazywali informację, że na tamten teren bobry przyszły zaraz po fakcie, jak przeszedł front podczas II wojny światowej, czyli za wojskami te bobry przenosiły się na teren Polski z terenów wschodnich. Ale w 1956 roku pojawiły się także na rzece Biebrza, jednak to już nie była naturalna migracja tego gatunku, a był on wsiedlony przez człowieka w ramach reintrodukcji, czyli w ramach wsiedlenia. I pojawiły się na rzece Biebrza w okolicach miejscowości Osowiec. Co dziwnego. Zamieszkały przede wszystkim, zasiedliły się na terenie wówczas tam istniejącej jednostki wojskowej, jak również na rzece Radość, Koli. Dlatego też w ostatnich dziesięcioleciach podejmowano różne przedsięwzięcia mające na celu głównie ochronę i reintrodukcję tego gatunku w różnych krajach Europy i Azji, powodujące powrót bobra na tereny pierwotne, na tereny dawnego areału jego występowania. I przede wszystkim, ponieważ warunki środowiskowe były takie, że naprawdę musimy sobie szczerze powiedzieć, te wody były bardzo, bardzo zanieczyszczone, ten bóbr praktycznie występował tylko i wyłącznie na terenie Polski, na terenach Suwalszczyzny i Białostoczyny. Nigdzie więcej nie występował. Stąd też, o czym będziemy mówić za chwilkę, powstał w 1975 roku taki krajowy program aktywnej ochrony bobra europejskiego i ten program został zatwierdzony przez ówczesną Państwową Radę Ochrony Przyrody. W tamtym okresie czasu, jak szacowano, na tych terenach bytowało od 400 do 450 sztuk bobrów, czyli bardzo mała populacja świadcząca o tym, że ten gatunek no niestety dalej ginie. Stąd też program ten zakładał przede wszystkim odławianie bobrów w tych naturalnych warunkach i przenoszenie je w inne rejony naszego kraju, po to tylko, żeby odnowić tą populację i pomóc jej normalnie egzystować. Oczywiście zlecono realizację tego programu Polskiej Akademii Nauk, a konkretnie w imieniu Polskiej Akademii Nauk występował ówczesny zakład doświadczalny pan Popielnie i Polskiemu Związkowi Łowieckiemu. W wyniku podjętych wówczas działań, tych bardzo intensywnych, a muszę powiedzieć, że Polski Związek Łowiecki wziął na siebie chociażby wszystkie koszty związane z odławianiem bobrów, ich przewożeniem i tak dalej, jak również zatrudnieniem ludzi, którzy się tym zajmowali, ale nie tylko zajmowali się odłowem bobrów, ale również ochroną tych bobrów. I wówczas to tak praktycznie od 1975 roku przywrócono, że tak powiem, na terenie kraju funkcję strażnika bobrowniczego, który w zamierzchłych czasach jeszcze królewskich no, występował. W każdym bądź razie w wyniku, tak jak już powiedziałem, podjętych tych działań pod kierownictwem takim merytorycznym i organizacyjnym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego i Świętej Pamięci bardzo zasłużonego profesora Wiliusza Żurowskiego z Zakładu Doświadczalnego Pan Popielnia oraz Świętej Pamięci profesora Ryszarda Graczyka z Akademii Rolniczej w Poznaniu w okresie ponad 45 lat doprowadzono liczebność tego gatunku do ponad 140 tysięcy sztuk, tak jak to podaje aktualnie rocznik statystyczny. Myślę jednak, na podstawie mojego dotychczasowego doświadczenia, że jest to wynik niestety zaniżony. Jest tego bobra dużo więcej, ale mimo wszystko uważam, że osiągnięte efekty stanowią, no, w mojej ocenie, taki wspaniały i niezaprzeczalny pomnik działań ochroniarskich podejmowanych przez polskich myśliwych dotychczasowej, w sumie niedalekiej przeszłości, z taką myślą przewodnią, którą bardzo mocno propagował do czasów swojego życia świętej pamięci profesor Antoni Szyszko, a mianowicie myślą przewodnią o obowiązku zachowania gatunku dla przyszłych pokoleń w ramach ochrony bioróżnorodności środowiska przyrodniczego. To jest taka domena, że jeżeli któryś gatunek ginie, to powinniśmy robić wszystko, żeby go zachować, żeby on był tym stałym, niezagrożonym komponentem bioróżnorodności środowiska, w którym żyje. No i teraz trzeba powiedzieć sobie szczerze, czym te bobry się żywią. Bobry żywią się niemal wyłącznie roślinami zielnymi, trawami i roślinnością wodną. W okresie letnim właśnie te rośliny stanowią od 70 do 90% ich pokarmu. My bardzo często mówimy tylko i wyłącznie, że bóg ścina drzewa, wycina krzewy różne i tak dalej, bo żywi się drewnem. Nie, bóg drewnem się nie żywi. Żywi się roślinami zielnymi, łącza roślin wodnych, trawą, roślinnością wodną, trzciną, tatarakiem i tak dalej, i tak dalej. Ale w okresie letnim niewielki udział, naprawdę niewielki udział, ma również kora drzew, głównie z wierzby. Natomiast w okresie jesiennym zaczynają intensywnie ciąć krzewy i obalać drzewa. Ale w okresie jesiennym, tutaj wyraźnie chciałbym to podkreślić, wykorzystując ten materiał jako materiał budulcowy do budowania żeremi, czyli tych swoich mieszkań, nazwijmy to tak, i do budowania tam oraz pokarm na okres zimy. Z drzewa ten pokarm stanowi kora, miazga podkorowa przede wszystkim, tak zwane kambium, pędy oraz liście drzew i krzewów, które zresztą są magazynowane pod wodą w pobliżu żeremia lub nor, bo tutaj też generalnie sądzimy, że bobry żyją w żeremiach. To jest taki typowy przykład. Nie. Większość bobrów żyje w norach. Żeremia bóbr buduje na tych terenach, gdzie są to tereny bagienne i nie ma wysokiego brzegu, czyli nie może wybudować sobie w ziemi komory mieszkalnej. A w związku z tym buduje w takim miejscu żeremię. Natomiast generalnie tam, gdzie jest wysoki brzeg, gdzie może wejście sobie wybudować pod wodą, a nad wodą, pod ziemią nory, tam buduje nory. I rzeczywiście trzeba powiedzieć, że większość bobrów żyje w norach. Mimo wszystko trzeba powiedzieć, że na przestrzeni roku czasu stosunek pokarmu drzewiastego do niedrzewiastego, czyli trawa, rośliny wodne i tak dalej, wynosi tak jak 1 do 15. Czyli powiedzmy sobie szczerze, że jak jedna część stanowi z pokarmu drzewiastego, to 15 tych części dalej stanowi skład pokarmu złożonego z roślin zielonych. Jak zatem widać, szczególnie w okresie jesiennym bobry mogą wyrządzać, no i trzeba powiedzieć sobie szczerze, że wyrządzają szkody, głównie poprzez właśnie obalanie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca ich bytowania. Bez trudu bowiem przegryzają gałęzie o grubości kilku centymetrów i obalają drzewa o średnicy nawet do 70 centymetrów, a zdarza się, że nawet i grubsze. Położone w ten sposób drzewa zostają najpierw pozbawione gałęzi, a następnie pocięte na kawałki, używane później jako pale do konstrukcji tam bobrowych. Natomiast ogryzione pędy i gałęzie są wykorzystywane do budowy żeremi. Bób najchętniej obala wierzby, topole, osiki, dęby i brzozy, rzadziej, ale jednak również olsze, wiązy i drzewa iglaste. O, z takimi drzewami iglastymi mamy bardzo dużo do czynienia, powiedzmy, tam gdzie bobry je, że tak powiem, spożytkowują, na terenie i województwa kujawsko-pomorskiego, w okolicach rzeki Brdy, w okolicach jeziora Charzykowskiego i tak dalej, i tak dalej. Odwiedza także pola buraczane, kartofliska i zagony kapusty oraz ląduje ogrody warzywne i sady. I tu trzeba szczerze powiedzieć, że między innymi buraki cukrowe stanowią taki też przysmak bobra. No i tam, gdzie bóbr żeruje na burakach, przepięknie widać, jak on to robi. A mianowicie tam, gdzie rzeczywiście wykorzystuje buraki, mamy takie wgłębienia w ziemi, które jakbyśmy zrobili zatemperowanym ołówkiem. A dlaczego? Dlatego, że bóbr podchodzi do takiego buraka, chwyta go przednimi łapkami i razem z tym burakiem się okręca, czyli praktycznie wykręca tego buraka z ziemi, no i później transportuje go do pobliże swojego żerenia. Z mojego doświadczenia w okolicach Rypina, jeszcze w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia, jednoznacznie wynikało, dla przykładu, że do uprawy buraków była gdzieś około 5-6 metrów szerokości łączka. I te bobry najpierw wychodziły przez tą łączkę i te buraki sobie normalnie wybierały. Natomiast jak już było dosyć daleko do tych buraków rosnących, to wykopały sobie po prostu kanał i te buraki przenosiły do tego kanału i dalej transportowały już wodą. Czyli tu już widać, jakie zmysły ten bóbr posiada. Poprzez budowę sieci tam oraz praktycznie całego labiryntu nor w miejscu swojego występowania, nor komunikacyjnych pomiędzy żeremiami i norami mieszkalnymi, bo tu trzeba wyraźnie sobie powiedzieć, że nie ma takiej sytuacji, że bóbr ma tylko jedno żeremie. On może mieć 2, 3, 4 żeremia. Jedno jako to podstawowe, a drugie jako przejściowe. Ale między tymi żeremiami buduje całą sieć nor komunikacyjnych. Oczywiście nawet tam wodę spuszcza po to tylko, żeby mógł z powodzeniem się poruszać. No ale niestety poprzez to powoduje różnego typu zalewanie łąk oraz pastwisk, a także stwarza niebezpieczeństwo zapadania się ludzi i maszyn rolniczych i to jest rzeczywiście dosyć przykre, że tak powiem, bo jak człowiek wpadnie w taką norę, no to czasami do pasta, a też zdarzają się przykłady, że głębiej, gorzej jak wpadnie traktor czy powiedzmy jakaś inna maszyna rolnicza. Trzeba pamiętać jednak, że w wyniku tej działalności bobry potrafią spiętrzać wodę średnio od 30 do 50 cm, a są przykłady i w Polsce, i w Europie, i na całym świecie, że nawet o 1 metr. Jest to zatem tutaj, pomimo z jednej strony szkoda, ale z drugiej strony jest to taka pozytywna działalność dla środowiska tego bobra, gdyż utrzymuje zmagazynowaną wodę, co jest niezmiernie ważne w okresach panujących susz. I tu muszę jednoznacznie powiedzieć, że o ile jeszcze nie tak dawno, 10-15 lat temu, bardzo dużo rolników się skarżyło na to i słusznie, to w ostatnich latach, kiedy mamy do czynienia z deficytem tej wody, przestały napływać różnego rodzaju skargi. Dlaczego? Dlatego, że tylko tam, gdzie bobry były, tam była woda, bo one jednak tą wodę retencjonowały i zresztą retencjonują na dzień dzisiejszy. I tu muszę powiedzieć, że myśmy w Polsce tego nie badali jeszcze tak bardzo, ale dla przykładu na Łotwie szacuje się, że bobry w utworzonych przez siebie tych stawach poprzez cały system tam utrzymują około 14 tysięcy metrów sześciennych wody. No oczywiście komuś by się wydawało, że jest to mało, tylko musimy pamiętać, że to są bardzo małe zbiorniki, bo to nie są wielkoobszarowe zbiorniki, także ta ilość jest dosyć duża. Musimy bowiem pamiętać, że bobry budują tamy przede wszystkim dla swojego bezpieczeństwa, które stwarza im środowisko wodne. Gdy zaskoczony bóbr na lądzie zawsze ucieka do wody. Nigdy nie będzie uciekał na pole, nigdy nie będzie uciekał do lasu. Biorąc pod uwagę panujący właśnie deficyt wody, twierdzę, że pomimo wyrządzanych w tym zakresie szkód, bobry spełniają niezmiernie ważną rolę poprzez stwarzanie, niezależnie od woli człowieka, jakże ważnej retencji na dzień dzisiejszy. Zresztą trzeba sobie powiedzieć jednoznacznie, że bobry w wielu, wielu przypadkach naprawiają to, co człowiek zniszczył. Bo jeżeli sobie przypomnimy zupełnie nieprzemyślane, zupełnie nie wiem dlaczego, ale realizowane jeszcze w poprzednim systemie w Polsce, tak zwane melioracje wodne. W mojej ocenie to nie były melioracje gruntów rolnych, które spełniałyby wszystkie tego warunki wymagane. To były raczej prace odwadniające. To na wielu, wielu terenach właśnie bóbr poprzez swoją działalność przywraca ten teren do pierwotnego stanu. I tu muszę powiedzieć szczerze, że przez to, że on przywraca, to jednocześnie też stwarza warunki, wspaniałe warunki, do bytowania innych gatunków zwierząt. I w 1995 roku ubiegłego stulecia naukowcy zestawili właśnie pozytywne i negatywne konsekwencje obecności bobrów w środowisku, z których jednoznacznie wynika, że jeśli chodzi o konsekwencje negatywne, to właśnie zatapianie pól uprawnych, dróg i lasów. Nie są to wielkie połacie, bo tak jak mówię, bobry występują jednak miejscowo. Zjadanie roślin liściastych i niszczenie plonów rolnych, dalej kopanie nor w groblach i wałach przeciwpowodziowych, chociaż te nory nie są tak tragiczne, szczególnie w wałach przeciwpowodziowych, ponieważ bóbr nie buduje nory na przelot przez cały wał. Lisy tak. Lisy niestety potrafią na przelot taką norę wybudować, a w związku z tym wał później już taki przestaje spełniać swoją rolę przeciwpowodziową. Dalej powodowanie erozji brzegów rzek i rowów, podkopywanie pól i dróg oraz zmniejszanie poziomu wody w dolnym biegu rzeki. Bo wiadomo, że co jest, jak w górnym biegu czy w środkowym biegu rzeki tworzy cały ten kompleks złożony z systemu tam i utworzy te swoje stawy boborowe, no to w dolnym biegu rzeki i niestety nie będzie tego. Będzie tej wody dużo. Ale do pozytywnych konsekwencji bytowania bobra należy właśnie zaliczyć poprawianie jakości wody. To jest coś wspaniałego. Takie badania kiedyś prowadził Uniwersytet Mikołaja Kopernika w okolicach miejscowości Kowal koło Włocławka i stwierdził, że dużo lepsza jest jakość wody poniżej tam bobrowych, jak powyżej. Jest to uzasadnione tym, że jednak jak ta woda przez te tamy się przelewa, to ona się natlenia, a jeśli się natlenia, to się oczyszcza. Dalej zapobiega powodziom. Mimo wszystko zapobiega powodziom i to jest jego taka działalność pozytywna. Dalej stwarza odnowa niemalże. To, co już mówiłem, że człowiek dużo rzeczy zniszczył w swojej historii. I tu stwarza i utrzymuje tereny podmokłe. No bo rzeczywiście przy tym osuszeniu gruntów, a na Kujawach mamy stwierdzane przypadki stepowienia już gruntów rolnych, to jednak bóbr poprzez naszym działa na korzyść innych gatunków, które były prowadzone swego czasu, gdzie po 10 latach stwierdzono od momentu wypuszczenia bobrów, od momentu ich reintrodukcji, że bardzo poważnie zwiększyła się ilość różnego rodzaju ptaków i ssaków tam, gdzie bobry stworzyły to środowisko. Bo po prostu przywróciły naturalne środowisko zdewastowane przez człowiek. Oczywiście tam, gdzie występuje, podnosi poziom wody i to pozytywnie wpływa na grunty rolne. Chroni również te wody, no bo ludzie jednak też tam mniej penetrują ze względu na ten system nor, innych historii i tak dalej. Oraz tworzy no, wspaniałą atrakcję turystyczną. Przede wszystkim dla tych ludzi, którzy interesują się przyrodą, a szczególnie ciekawostka. Czyli tutaj trzeba sobie szczerze powiedzieć, że podsumowując niejako ten temat, że przedstawione te zestawienie pozytywnych i negatywnych konsekwencji przyrodniczego i gospodarczego punktu widzenia, negatywne oddziaływanie bobrów w środowisku jest w pełni rekompensowane przez jego działania pozytywne. Na przykład stwierdza się, że zagęszczenie bobrów w ilości dwóch rodzin, a tu musimy wiedzieć, że rodzina bobrowa składa się mniej więcej z 4 do 6 osobników. To w każdej rodzinie bobrowej, która ma określone, ograniczone swoje terytorium, jest matka, jest ojciec, jest potomstwo tegoroczne i potomstwo z zeszłego roku. Dlaczego? Dlatego, że bóbr osiąga dojrzałość płciową po drugim roku życia i wtedy z tej rodziny odchodzi i zakłada następną rodzinę. A łączy się w pary, czyli jak odejdzie samiec, to szuka samicy, albo odwrotnie, i łączy się w pary raz na całe życie. Oczywiście człowiek potrafi zmusić bobra, żeby się połączył w parę, powiedzmy, z innym osobnikiem, ale to są już niuanse, które żeśmy wypracowali przy reintrodukcji tego gatunku. Polegające na tym, że dla przykładu, jeżeli z jednej rodziny odłowiło się samica i z drugiej rodziny samca, to się je usypiało się, wkładało się do jednego pomieszczenia i jak one spały minimum 24 godziny, jeden osobnik przechodził zapachem drugiego osobnika i już się tolerowały. Natomiast jakbyśmy wpuścili dwa bobry z dwóch różnych rodzin, na pewno by się zagryzły i tu muszę powiedzieć, że jakbyśmy zobaczyli na taką skórę takiego pogryzionego bobra przez drugiego bobra, to praktycznie nie ma centymetra kwadratowego, żeby na takiej skórze nie było nacięcia. Tak jak już powiedziałem na samym wstępie, no temat jest szeroki, moglibyśmy tu dyskutować, ja mógłbym więcej, dużo szczegółów przekazać. Niemniej jednak chciałem dzisiaj zasygnalizować, żebyśmy na tego bobra przychylnie jednak spojrzeli i żebyśmy brali pod uwagę korzyści, jakie z jego bytowania w danym terenie wynikają. A oczywiście tam, gdzie rzeczywiście wyrządza bardzo duże szkody, tak jak dla przykładu przy Tamie Włocławskiej, gdzie wiadomo, że co jest jakby przerwane wały przeciwpowodziowe i tak dalej, no to mogłaby nastąpić tragedia i w takich miejscach powinniśmy ten gatunek redukować. Także
bardzo gorąco dziękujemy. Pan Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, sokolnik, działacz ochrony przyrody. A smakował pan kiedyś mięso bobra?
Oj tak. I muszę powiedzieć, że nie tylko jest fantastyczny jako pieczony, ale również jako dodatek do wędlin, czyli do kiełbas, bym powiedział. A nawet tutaj nasi myśliwi, którzy redukują bobry, bo nie kryjemy, że na polecenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska taka redukcja trwa, to nie jest dużo. Na terenie byłego województwa włocławskiego rocznie się pozyskuje nie więcej jak około 50 sztuk bobrów. To myśliwi już wymyślili i wykonują, czy tam sporządzają, przecudowny pasztet bobra. Przecudowny pasztet. I tutaj jest problem, bo niektórzy myślą, że no można tego bobra szybko zredukować, go odstrzelić czy odłowić i tak dalej. Tak, tylko tu jednak chciałbym wrócić do jednej takiej pewnej rzeczy, że polscy myśliwi są bardzo sentymentalni, że są naprawdę prawdziwymi przyrodnikami i nie chcą, generalnie myśliwi nie chcą strzelać do zwierząt tych, których nie ma żadnego pożytku. A na dzień dzisiejszy tak, co zrobić ze skórą bobrową? Nie wiadomo. Nikt nie chce ani czapki uszyć, ani kołnierza. W średniowieczu to szlachcice sobie szyli żupany, szyli sobie piękne papy różne i tak dalej. Na dzień dzisiejszy nie. No, myśliwemu wystarczy jedna, dwie sztuki jako trofeum, ale jak znam takich kolegów tutaj, to potrafią po 30 bobrów w ciągu roku pozyskać. Bo to trzeba się do tego mocno zapalić, to trzeba poznać gatunek, żeby takie efekty. Nie każdy myśliwy potrafi na bobra polować, bo jest to polowanie niesamowite ciężkie.
Bardzo gorąco dziękujemy. Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, sokolnik, działacz ochrony przyrody w poradach ekologa. Dziękujemy, panie Grzegorzu.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. No i oczywiście wszystkich przecudownych ojców.
Dziękujemy. Pozdrowienia dla myśliwych, działaczy ochrony przyrody.